trzecia niedziela wielkanocna, rok B, zaprasza nas do rozważenia fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 35 do 48. Cały rozdział 24 jest rozdziałem, który pokazuje nam spotkanie z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym i stopniowe dochodzenie do wiary w Jezusa zmartwychwstałego. Pokazuje nam ogromne trudności, jakie przeżywają uczniowie w konfrontacji zarówno z rzeczywistością śmierci Jezusa, jak i z rzeczywistością Jego zmartwychwstania, które jest dla uczniów i dla uczennic Jezusa wydarzeniem takim ogromnie niezwykłym, niebywałym, wręcz nie mieszczącym się w ich głowach. I bardzo dobrze, że Kościół przez te kolejne niedziele wielkanocne prowadzi nas w podobny sposób, pozwala nam również doświadczać tego trudu dochodzenia do wiary paschalnej, ale też jednocześnie pozwala nam odkrywać tę wiarę w naszych sercach i zaprasza nas do dzielenia się tą wiarą. I właśnie fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, który jest przeznaczony na trzecią niedzielę wielkanocną, rok B, będzie nas do tego zapraszał. Poprośmy, aby to słowo było dziś znów nowe, życiodajne, owocne w naszych sercach, abyśmy mogli otworzyć się na to doświadczenie, na tę obecność Jezusa, na Jego pouczenie, na dobrą nowinę, która płynie do nas wraz z tą Ewangelią. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś zmartwychwstałym Panem, jesteś zwycięzcą śmierci. Ty wydobywasz nas z wszelkiej śmierci, ciała i ducha, wydobywasz nas z naszych grobów duchowych poprzez działanie Twego Świętego Ducha. Prosimy Cię, niech ten Święty Duch, który jest obecny w naszych sercach, jest obecny we wspólnocie Kościoła, dziś prowadzi nas i oświeca nas w przyjmowaniu daru Twojego Słowa i Twojej obecności. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. A zatem przechodzimy do kolejnej chrystofanii, czyli ukazania się zmartwychwstałego Jezusa uczniom w Jerozolimie. Kolejny fragment z 24 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. I tak jak przyglądamy się kontekstowi tego rozdziału, to widzimy, że pierwszymi świadkami i apostołkami zmartwychwstania były kobiety, które o świcie pierwszego dnia tygodnia przychodzą do grobu, widzą ten grób pusty i otrzymują orędzie mężów w lśniących szatach, aniołów, którzy posyłają kobiety do apostołów, aby ogłosiły prawdę o zmartwychwstaniu. Dalej Łukasz opisuje wizytę Piotra przy pustym grobie. Jednak świadectwo kobiet, które spotkały dwóch aniołów, heroldów zmartwychwstania, nie zostaje przyjęte. Podobnie i Piotr dziwi się z powodu pustego grobu, ale nic z tego nie rozumie. Przyjęcie prawdy o zmartwychwstaniu nie było bowiem czymś oczywistym. Żydzi czekali na zmartwychwstanie umarłych, ale w dniu ostatecznym, na końcu czasów, czekali po prostu na powszechne zmartwychwstanie. Zupełnie nie rozumieli takiej rzeczywistości, że właśnie w tym konkretnym, określonym momencie ich życia, kiedy jeszcze wydaje się, że cała historia płynie naprzód, że tego końca czasów nie widać, zmartwychwstaje w sposób wyjątkowy jedna osoba. I też można zadać pytanie, jak zrozumieć tę niezwykłą nowość, którą przynosi w takim razie Jezus, podczas gdy cały świat zewnętrzny nie zmienił się, kiedy jeszcze nie następuje ta całkowita przemiana, przekształcenie świata, nie objawia się nowe niebo, nowa ziemia i no i właśnie, co takiego staje się wyznacznikiem tej przemiany, którą wnosi nam Jezus zmartwychwstały? Aby wejść w orbitę tego życia, potrzeba właśnie go spotkać, potrzeba go doświadczyć. I to sprawia, że to człowiek staje się tym nowym światem, nową ziemią, nowym niebem i ta przemiana świata, ona dokonuje się przez tych, którzy w swoim życiu doświadczyli spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, stają się chrześcijanami i Jezusa zmartwychwstałego głoszą. I tutaj takim szczególnym tekstem, bardzo wymownie nas wprowadzającym też do naszego fragmentu, w kontekście poprzedzającym, jest spotkanie z Jezusem w drodze do Emaus. Tam widzimy właśnie takie przełamanie bloku niewiary i lęku. Dwaj uczniowie początkowo uciekają z Jerozolimy, są pełni bólu, goryczy, rozczarowania po doświadczeniu rzeczywistości krzyża, postrzegają Jerozolimę jako miejsce śmierci, miejsce zagrożenia, chcą się oddalić, chcą zapomnieć, ale widać też, że zapomnieć się nie da, bo w tej wędrówce nieustannie o tym rozmawiają i rozprawiają, ale w tej wędrówce towarzyszy im Jezus, rozmawia z nimi, wysłuchuje ich doświadczenia, ich słów, aby potem też otworzyć im pisma, dać im zrozumienie całej drogi Mesjasza, który wypełnia w swoim życiu Słowo Boże, który poprzez cierpienie i śmierć prowadzi całą ludzkość do nowego życia. I w tym właśnie doświadczeniu słuchania słowa dochodzi do spotkania z Jezusem przy łamaniu chleba i to doświadczenie otwiera im ostatecznie oczy i rozpoznają Jezusa, zostają wypełnieni od wewnątrz Jego obecnością. I to ich zmienia. Tutaj dokonuje się zmiana nie w rzeczywistości zewnętrznej, w tym, co jest w Jerozolimie, ale to, co jest w ich sercach, ulega zmianie. Dwaj uczniowie pełni życia wracają do Jerozolimy, dają świadectwo ich doświadczenia. Spotykają tam pozostałych uczniów, którzy potwierdzają, ogłaszają, że Jezus ukazał się też Szymonowi, Piotrowi, i podczas tego współdzielenia jednych i drugich dochodzi do ponownego spotkania. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Także w tym momencie współdzielenia pomiędzy wędrowcami wracającymi z Emaus, a 11 zgromadzonymi zapewne w wieczerniku, to współdzielenie było niezmiernie intensywne, radosne. Uczniowie zaczynają odkrywać Jezusa jako kogoś żyjącego, obecnego, realnego. No i to się praktycznie dzieje, kiedy oni tak rozmawiają między sobą. Jezus staje się fizycznie obecny pośród nich. Przenika właśnie tę ich rzeczywistość swoją obecnością, ale również staje się obecny w sposób widoczny dla ich oczu. Tam, gdzie ludzie są zebrani w Jego imię, tam On jest obecny pośród nich. Jezus staje pośrodku wspólnoty, pozdrawia uczniów. Tutaj padają te same słowa, które słyszeliśmy w zeszłą niedzielę w Ewangelii Janowej. Pokój wam, Jezus przynosi pokój, czyli uzdrowienie, harmonię, piękno czasów mesjańskich, które przemieniają człowieka od wewnątrz, wprowadzają harmonię i łaskę do życia człowieka. To przynosi zmartwychwstały Jezus. On jest w centrum wspólnoty, jest w środku, pośród uczniów, każdy może go widzieć. Jest tym, wokół którego wspólnota się gromadzi i zostaje obdarowana darem tego pokoju leczącego ranę lęku i rozczarowania powstałą przez Jego śmierć. To jest dokładnie to, co już słyszeliśmy w Ewangelii Janowej. Jezus przynosi dar pokoju, który zapowiadał. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Jezus doskonale wie, że wiele sytuacji w życiu człowieka uderza w ten wewnętrzny pokój, że doświadczamy różnych niepokojów, różnych trwóg w naszym życiu. I On jest właśnie tym, który zawsze przynosi nam pokój. Ten pokój nie oznacza, że cała sytuacja się diametralnie zmieni, ale zmieniać się będzie nasze nastawienie. W naszym wnętrzu będzie panowało Jego światło, moc płynąca z Jego łaski. Tak samo pośród wszelkich ucisków, które Jezus zapowiadał, to wam powiedziałam, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Jezus nie zmienia rzeczywistości zewnętrznych, one są bardzo różne, bardzo trudne, bardzo dotkliwe i tak jak było w tamtych czasach, tak samo jest i dzisiaj. Natomiast daje swoim uczniom zakosztować ogromnego pokoju, mocy, odwagi i nawet pomimo różnych zewnętrznych trudności uczniowie będą mogli z wielką odwagą i mocą dawać o nim świadectwo. I chociaż Jezus przychodzi właśnie z tym darem pokoju i już mają przecież doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym, oni jeszcze jednak są wypełnieni lękiem. I tutaj jeszcze mamy taki dodatkowy aspekt, wymiar tego lęku, że Jezus jest osobą, która przychodzi z innego, nieznanego świata. To jest ten sam Jezus, który został ukrzyżowany, ale jednocześnie to już jest Jezus w ciele zmartwychwstałym, właśnie żyjącym już w zupełnie innej rzeczywistości. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Uczniowie nie rozumieją tego wszystkiego, co się wydarzyło z Jezusem, jakiego doświadczył przekształcenia w procesie zmartwychwstania, oni są ciągle na tym etapie rozumienia, że człowiek po śmierci staje się cieniem, staje się duchem. I w świecie żydowskim, o czym nam mówi Stary Testament, zakazane były wszelkie kontakty z duchami, wywoływanie duchów. Możemy tu przypomnieć sobie Saula, który za pomocą wróżki z Endor wywołuje ducha Samuela. No i to były czynności zakazane. To wszelkiego rodzaju praktyki magiczne, one uderzały w pierwsze przykazanie, absolutny prymat Boga, który był Panem życia i śmierci, który kierował całą rzeczywistością, panował nad światem żywych i umarłych. I wszelkiego rodzaju właśnie takie praktyki spiritualistyczne były zakazane. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa 18:10: nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Jeszcze dodatkowo tutaj dochodzi rozumienie odbiorców Ewangelii Łukasza, a zatem pogano-chrześcijan czy Greków, którzy przyjmowali, że śmierć jest wyzwoleniem duszy z ciała. To ciało materialne, ziemskie przez Greków było uważane za coś gorszego, coś, co się pozostawia. Ta część duchowa, intelektualna człowieka jest istotniejsza. No i właśnie tutaj mamy jednak zupełnie inny punkt widzenia. Zarówno właśnie ten lęk wobec cieni, wobec zmarłych, jak i niechęć do tej rzeczywistości cielesnej Jezus przezwycięża, wskazując na swoje zmartwychwstałe ciało, które wnosi tutaj też niezwykłą nowość. Zaprasza swoich uczniów do patrzenia na swoje ręce i nogi, do spojrzenia na ślady gwoździ, które mają poświadczyć, że to jest ten sam Jezus, który został ukrzyżowany. Nie tylko patrzenie tutaj się pojawia, ale Jezus też zaprasza do tego, aby uczniowie go dotknęli, dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Więc patrzenie, ale i również dotykanie jest takim eksperymentalnym, empirycznym doświadczeniem, że tutaj mamy do czynienia z cielesnym Jezusem, że jest to ciało, które było ukrzyżowane, a teraz żyje w zupełnie nowy sposób. Jezus ma ciało i kości, nie jest więc duchem. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. No i tutaj rodzi się pytanie, czy to ma być kolejny dowód cielesności Jezusa? Być może tak. Uczniowie już są pełni radości, takiej swoistej, możemy powiedzieć, ekscytacji, niezwykłości, jakby się może jeszcze tutaj wręcz z tej radości nie mogą dojść do siebie, ale nie mogą wręcz uwierzyć, bo tak bardzo to przekracza ich myślenie i rozumienie całej rzeczywistości. Jezus chce im jeszcze pokazać kolejny argument i prosi o coś do zjedzenia. To jest też ciekawe, że w Biblii czytamy o jedzących aniołach. W 18 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg przybywa do Abrahama w gościnę. Później w Rodzaju 19:3 aniołowie stają się gośćmi Lota. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerze, poleciwszy upiec chleba prześnego, i posilili się. Możemy też zobaczyć, że w jakiś sposób ci widoczni aniołowie, te tajemnicze postacie, bohaterowie w Starym Testamencie, pomimo swojej duchowej natury jedzą. Natomiast archanioł Rafał w Księdze Tobiasza, który objawia swą tożsamość, mówi o pozorowanym jedzeniu. Widzieliście, że nic nie jadłem, wyście tylko mieli widzenie. Nie można mieć więc ostatecznej pewności co do pożywiania się aniołów. Być może właśnie wiąże się to z ich sposobem ukazywania się. że człowiek może mieć jakieś wrażenie, że wyglądają oni jak ludzie, że również jedzą, ale nie możemy zapominać, że aniołowie są istotami duchowymi. Nawet jeżeli stają się widzialni dla człowieka, są duchami, a Jezus jednak jest cielesny. I to jest zasadnicza różnica. Mamy tutaj odniesienie do posiłku Jezusa, do pieczonej ryby, co też nam przypomina to, w jaki sposób Jezus karmił ludzi. W Łukasz 9, 10, 17 Jezus karmi ludzi 5 chlebami i 2 rybami. Teraz możemy powiedzieć, takim chlebem jest sam Jezus. Apostołowie podają mu kawałek pieczonej ryby i to jest taki, możemy powiedzieć, posiłek Jezusa. Chleb i ryba, figura Eucharystii. Co oznacza ta ryba? Otóż sama ryba to znak chrześcijan, jeden z najwcześniejszych znaków chrześcijan, symbol samego Chrystusa. Słowo ichtys, greckie słowo ichtys, oznaczające rybę. Jest to taki akronim właśnie tego, kim jest Jezus. Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel. Natomiast ryba upieczona w ogniu oznacza, czy może symbolizować, mękę Jezusa, wydanie swego ciała z miłości. I ta chrystofania ma właśnie taki cel. Uczniowie mają rozpoznać Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego z miłości, który staje się darem, który staje się w Eucharystii dla nas pokarmem. I ta chrystofania ma taki cel. Teraz to Jego ciało jest inne, jest przemienione i chwalebne. Zapowiedź tego, co jest przeznaczeniem nas wszystkich i wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jednak ta wiara, która ma być głoszona i ma być udziałem przyszłych pokoleń, musi opierać się na solidnym fundamencie Pisma. Bo spotkanie to takie bardzo fizyczne, namacalne z Jezusem zmartwychwstałym, to był przywilej tych pierwszych świadków zmartwychwstania, apostołów. Natomiast już kolejne pokolenia będą się opierały na ich świadectwie i na świadectwie Pisma. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i 3 dnia zmartwychwstanie. I teraz tutaj Jezus powraca do argumentu podjętego w drodze do Emaus, a mianowicie wyjaśnianie Pisma. Jezus przypomina uczniom swoje własne wcześniejsze słowa i były to słowa wypowiedziane podczas Jego drogi do Jerozolimy. Była to 3 zapowiedź męki w okolicach Jerycha. Możemy sobie sprawdzić ten tekst, Łukasz 18:31. Potem wziął 12 i powiedział do nich: oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Jezus wskazuje tu na Słowo Boże, na żydowskie Pismo Święte. Jeszcze w czasach Jezusa nie było ustalonego kanonu Biblii hebrajskiej w sposób oficjalny, ale my też wiemy, że już w tamtych czasach było wiele pism uznawanych za świętych, czytanych w synagodze i obdarzonych szczególnym autorytetem. I Jezus tutaj wymienia 3 grupy pism, które będą później właśnie też rozumiane jako Biblia hebrajska, jako 3 części Biblii hebrajskiej, ten żydowski kanon, czyli to, co jest napisane w prawie Mojżesza, czyli Tora, potem prorocy i potem psalmy. Psalmy jest to największa księga reprezentująca 3 część Biblii hebrajskiej, a mianowicie pisma, ketuvim. Więc chodzi tutaj właśnie o wszystkie pisma. Jezus daje swoim nieuczonym, niewykształconym uczniom zdolność rozumienia pism, odczytywania ich i tłumaczenia w odniesieniu do swojej osoby. My tutaj czytamy, że Jezus oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, natomiast w Ewangelii Łukaszowej, oryginalnie po grecku, Łukasz mówi o otwieraniu pisma. To jest też tak niezwykły tekst, niezwykłe wyrażenie, ponieważ bardzo pięknie odwołuje nas do samego początku misji Jezusa w Ewangelii Łukaszowej, kiedy Jezus jest w synagodze w Nazarecie. O tym czytamy w 4 rozdziale, kiedy tam wygłasza swoją mowę inauguracyjną, kiedy w ogóle rozwija zwój pisma. Czyta fragment z Księgi Izajasza, mówiący o Bożym proroku, o słudze pańskim namaszczonym Duchem Świętym, posłanym, aby głosić dobrą nowinę ubogim, wyzwolenie, przejrzenie. Jezus jest właśnie tym, który otwiera, rozwija zwój, czyli otwiera pismo, czyli temu pismu nadaje ostateczną interpretację, sens i zrozumienie. I to się dokonuje w świetle Jego tajemnicy paschalnej. To tajemnica paschalna Jezusa, Jego męka, śmierci, zmartwychwstanie, daje nam pełne zrozumienie całej drogi pierwszego przymierza, tego wszystkiego, co zapowiadali prorocy, mówiąc o nowym przymierzu, o odnowie ludu Bożego, o tym, żeby imię Boże dotarło aż do najdalszych terenów, na krańce ziemi. Kiedy czytamy o cierpiącym słudze pańskim, o tym, który doświadczy później pokoju, radości, doświadczy światła, nim się nasyci, o tym, że Bóg dźwignie swój lud dnia trzeciego, będziemy żyć w Jego obecności. Jest bardzo wiele tekstów w Księdze Izajasza, u proroków Ozeasza czy Zachariasza, które właśnie zapowiadają nam cierpienie i zmartwychwstanie Mesjasza. Jezus i tylko On jest właśnie tym zwycięskim barankiem paschalnym, który otwiera wszystkie pieczęcie tajemnic, dziejów świata i czyni z nich historię zbawienia. O tym nam mówi 5 rozdział Apokalipsy Janowej. Tylko On może otworzyć te pieczęcie. Wszystko to, co jest trudne, niezrozumiałe, wszelkie cierpienia człowieka i świata w Jego osobie nabierają zupełnie nowego znaczenia i sensu. Też mamy tutaj taką reminiscencję z wcześniejszego tekstu Łukasz 24-32, w którym uczniowie z Emaus też mówią o tym otwieraniu pisma. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Tu też się pojawia słowo otwierał. To jest właśnie ta droga do zrozumienia, do poznania, odkrycia proroctwa o cierpiącym i zmartwychwstałym Mesjaszu. Całe pismo, począwszy od Mojżesza, możemy powiedzieć jeszcze wcześniej, nawet patriarchowie, cała ofiara Abrahama na górze Moria, cierpienia i trudności Mojżesza, Jozue, który wprowadza naród wybrany do ziemi obiecanej, Dawid, prorocy, sługa pański. Wszyscy oni stawali się zapowiedzią tego, który miał przyjść. I Jezus dalej kontynuuje. To poznanie pisma, ono nie jest tylko dla samego poznania. Ono ma bardzo konkretny cel. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Do tej pory, zarówno przez Jezusa i Jego uczniów, było głoszone Królestwo Boże. Jezus nauczał, przybliżyło się, stało się bliskie Królestwo Boże, czyli Bóg przybliża się ze swoją łaską do każdego człowieka, który pragnie Go przyjąć. I to Królestwo, ono się właśnie objawia w Jezusie, zbliża się do człowieka w Jezusie. Jego imię Bóg zbawia jest tą dobrą nowiną. I już w świetle tajemnicy paschalnej to głoszenie nabiera nowego wymiaru. Już nie tyle będzie głoszone Królestwo Boże, ile będzie głoszone imię zmartwychwstałego, chwalebnego Mesjasza, w którego imieniu, w którego mocy jest możliwe odnowienie życia, nawrócenie, odpuszczenie grzechów, czyli wyzwolenie z duchowej niewoli śmierci, grzechu i lęku. Jest to dobra nowina dla całej ludzkości. Z jego paschy rodzi się dar przebaczenia, odpuszczenia grzechów i nie tylko Żydom, narodowi wybranemu, ale całemu światu. I Jerozolima, do której Łukasz przywiązuje wielkie znaczenie w swoim dziele, jest początkiem tego zbawienia, które ma się stać z czasem udziałem wszystkich. Uczniowie są świadkami, mają głosić, ale też potwierdzać swoim własnym życiem i również śmiercią wielkie dzieło Boga dokonane w Jezusie Chrystusie. To jest właśnie cel misji Kościoła, która potem będzie też kontynuowana i opisana w drugiej części dzieła Łukaszowego w Dziejach Apostolskich. I dziś mogę sobie w świetle tego słowa postawić pytanie, co w tym fragmencie Ewangelii jest dzisiaj dla mnie ważne, co porusza moje serce, do czego dziś czuję się zaproszony, zaproszona. I przede wszystkim, jakie jest moje doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym? Czy moje serce rozpala wiara w zmartwychwstanie Jezusa, ten realny fakt, który się dokonał, ale który jednocześnie nieustannie wpływa na moje życie, kształtuje je, no przede wszystkim przez to, że jestem człowiekiem ochrzczonym, że jestem częścią Jego ciała, Kościoła, i uczestnictwo w liturgii Słowa i Eucharystii może wzmacniać moją wiarę i więź z Jezusem. To jest właśnie teraz ta przestrzeń, w której Jezus może otwierać dla mnie pisma. Właśnie liturgia. Jestem uprzywilejowanym miejscem, gdzie wchodzimy w szczególną obecność Ducha Świętego, gdzie jako wspólnota jesteśmy zjednoczeni w Jego imię. Słuchamy Słowa, i jest to słowo obfite, bogate, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę liturgię niedzielną, ale i również w dni powszednie mamy czytanie i psalm responsoryjny i Ewangelię. Możemy z tym tekstem dialogować, tego tekstu słuchać, odkrywać każdego dnia obecność Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego w tym Słowie, który mówi do mojego życia, do mojej konkretnej sytuacji, do tego, co przeżywam dziś. To Słowo jest żywą i konkretną odpowiedzią i spotkanie z Jezusem w tym Słowie prowadzi mnie do tej bliskości, jedności z Jego zmartwychwstałym ciałem, które przyjmuję w Komunii Świętej, w Eucharystii. Właśnie, i mogę pytać o to, jak w moim życiu dokonuje się to spotkanie, czy odkrywam owocność. Być może moje uczestnictwo w liturgii nie budzi we mnie nowego życia, nie zapala mnie. Stąd mogę sobie postawić pytanie, a jaka jest moja więź ze Słowem Bożym? Czy pozwalam, aby Jezus w drodze wyjaśniał mi pisma? Czy pozwalam, aby rozpalał moje serce, aby mnie poruszał, aby dotykał również to wszystko, co jest dla mnie trudne, bolesne i oświecał moją osobistą drogę zbawienia tym światłem, światłem swojej paschy, swojej męki, śmierci i zmartwychwstania? Jest to bardzo konkretne zaproszenie, które dziś może zmieniać moje życie. Może pozwolić mi, podobnie jak uczniom, przeżywać moją zwykłą codzienność, również moje trudności w zupełnie nowy sposób. Spotkanie z Jezusem nie sprawia, że wszystko w moim życiu stanie się inne, kolorowe, że się wszystko zewnętrznie zmieni. Spotkanie z Jezusem sprawia, że zmienia się moje serce, moje spojrzenie. że ja zupełnie nowy sposób zaczynam patrzeć na moje życie, na moją historię i na to wszystko, co się dzieje. I to wszystko prowadzi mnie do zupełnie nowej nadziei, do nowego światła, że również i celem mojego życia jest spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym i wejście w to doświadczenie zmartwychwstania i życia wiecznego. My, chrześcijanie, nie pokładamy w Jezusie nadziei tylko w tym życiu, aby On pomógł nam to życie jak najlepiej przeżyć, ale my pokładamy w Nim nadzieję również na wieczność, że ta droga, którą dziś przechodzimy przez nasze życie, ona prowadzi właśnie nas do takiej pełni, do zmartwychwstania ciała, do życia wiecznego, które już w wierze rozpoczyna się tu na ziemi i do tego jesteśmy zaproszeni. Zaproszeni jesteśmy podobnie jak uczniowie do dawania świadectwa, doświadczenia. Wy jesteście moimi świadkami, począwszy od Jerozolimy, aż na krańce ziemi. Też mogę sobie postawić to pytanie, w jaki sposób mogę dziś tam, gdzie Jezus mnie stawia w mojej codzienności, dawać świadectwo moją postawą, moimi wyborami, moim zachowaniem, ale też również moim bardzo wyraźnym opowiadaniem się za wiarą, za Jezusem, przyznawaniem się do tego, że jestem człowiekiem wierzącym, że jestem chrześcijaninem, to może stać się również dla drugiego człowieka, który jest obok mnie, wielką pomocą, wielkim darem dla przemiany jego życia, dla spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, który dziś pragnie działać poprzez nas, poprzez swoich uczniów, którym objawia się, do których przychodzi w Słowie Bożym i w Eucharystii i których posyła, aby dawali o Nim świadectwo, aby cały świat poznał Bożą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie.